Materialnie nic jej do nauczycielstwa nie zmuszało. Była córką zamożnych obywateli z królestwa, którzy oprócz niej mieli jeszcze dwoje młodszych dzieci. Ona kończyła 19 lat. Chodząc po lesie, Stefcia wspominała okoliczności, jakie ją wygnały z domu. Piękna postać Edmunda Prątnickiego. Uwypuklała się głównie i jej dziecinne uczucia dla tego człowieka. Kiedy powrócił ze szkoły dublańskiej, porwał Stefcie siłą urody. Nie badając treści, zakochała się pierwszy raz w życiu, gwałtownie, na ślepo, bez odrobiny prawdziwej miłości. Prątnicki odurzył jej głowę nieco romantyczną i egzaltowaną. Stefcia, skończywszy pensję we Warszawie, uczęszczała na kursa zbiorowe. Wówczas miała sposobność poznać trochę młodzieży ze sfer uczących się. Przeważnie byli to chłopcy, szlachetni, o idealnych porywach. Stefcia nie wyobrażała sobie innych. Prątnicki wyzyskał jej łatwowierność, a podniecony urodą dziewczyny chciał ją zdobyć i maskował się zręcznie. Potrafił nawet zjedynywać sobie państwa rudeckich. I trwała sielanka. Ale ojciec Stefci, jakkolwiek wiedział, że młodzi wyznali sobie wzajemne uczucia, jednakże na urzędowe oświadczyny nie pozwalał. Przeczuwał, że się tu spotkały dwie natury całkiem odmienne. W piękne barwy Edmunda stary obywatel nie wierzył. Znał papę Prątnickiego, a ten w mętach społecznych miał pewne zastosowanie. W swej córce Rudecki widział tyle idealnego zapału, takie bogactwo uczuć, że z obawą wyczekiwał zakończenia tej sielanki. Nie wątpił, że to nastąpi i bał się o Stefcie. Przeczucia go nie zawiodły. Papa Prątnicki, sprzyjając zamiarowi syna, zaczął jednak z umiejętnością sędziego śledczego wywiadywać się o posag Stefci. Suma kilkunastu tysięcy oburzyła go. Synowi wytłumaczył bezzasadność takiego związku i namawiał do zerwania. Dowodził mu, że ze swą urodą i nazwiskiem powinien ożenić się z cyfrą stutysięczną. Stefcia w owym czasie zaczynała już wątpić w oślepiający blask swego ideału. Robiła próby, szukając na nim plam. Jej inteligencja i wrażliwość popychały ją do tego i nastąpił przewrót. Okopcone szkło dał jej w rękę sam papa Prątnicki. Rozpoczął bowiem oświadczyny jej ojcu od pytania, ile córka dostanie posagu. Słowa te zniweczyły wszystko. Pan Rudecki odmówił stanowczo, zadowolony, że dość wcześnie odkrył istotne zamiary Prątnickich. Ale Stefcia, pragnąc upewnić się w szlachetności Edmunda, spojrzała śmiało w jego blask duchowy, czarujący ją pełnią uroku. I ujrzała zaćmienie na świetlnej tarczy swych marzeń. Ujrzała wielkie piętno egoizmu i próżności. A zamiast wzniosłych uczuć, spostrzegła brutalną naturę, dążącą jedynie do własnego użycia. Edmund przedstawił się jak ów kwiat krwiożerczy, który urodą i silnym zapachem zwabia ku sobie łatwowierne owady. A gdy złudzone poddadzą się magnetycznej sile, wówczas zamyka nad nimi kielich i bezwstydnie odkrywa prawdziwą wartość wewnętrzną. Zabija owady trucizną swych namiętności, wchłania je, aby żywić się ich kosztem. Ona była zaledwo na brzegu zdradnego kielicha. Uratowano ją wcześniej od zguby. Stefcia, myśląc o tym, usiadła na pniu i objąwszy kolana, zwiesiła smutnie głowę. Pierwszy zawód życia pozostawił w jej duszy wiele goryczy. Dawna bezgraniczna wiara w ludzi osłabła. Znikł zapał do głębokich porywów. We własnym pojęciu dziewczyna nie czuła się już zdolną do uczuć gorętszych, zapominając, że ma lat 19 i bujny temperament. Delikatny szron pesymizmu osiadł nikłą warstwą na jej idealnych marzeniach, ale zwiększał się nawet już w słodkowcach. Po zerwaniu z Edmundem Stefcia postanowiła wyjechać z domu. Palił ją wstyd i żal. Chciała uciec jak najdalej. Śniła o szerokich światach, dalekich przestrzeniach. Rwało ją naprzód. powodowana żywą naturą, tworzyła w myślach barwne obrazy, pełne fantazji. Bujała w lśniących wizjach, czując pewną ciasnotę w dotychczasowych warunkach. Po krótkiej walce wyjechała z ojcem szukać posady nauczycielki. Wszelkie tłumaczenia rodziców nie odniosły skutku. W końcu ulegli, sądząc, że to krótkotrwały kaprys spowodowany pierwszym zawodem życiowym, ale obawiali się o wybór odpowiedniego miejsca. Szło dosyć trudno. Grymasiła Stefcia i pan Rudecki. Stefcia wydawała się niektórym paniom za ładna, szczególnie gdy same były pełne pretensji lub gdy miały brzydsze córki. Po wielu niepowodzeniach posadę znaleziono. Baronową Elzonowską uroda Stefci nie raziła. Przeciwnie, ujęła ją. Jednakże baronowa spytała dziewczyny, czy nie będzie się nudzić w Słodkowcach, gdyż mieszka tam tylko ona z córką, stary ojciec i równie stary rezydent, dawny nauczyciel jej brata. Ale Stefcia pragnęła ciszy. Nawet zgodziła się na warunek niepowrócenia do domu na wakacje. Przerażały ją odległe Słodkowce, jednak coś ją tam ciągnęło. Pan Rudecki, opowiedziawszy historię poprzedzającą wyjazd córki, prosił panią Elzonowską o troskliwą opiekę nad Stefcią, na co otrzymał obietnicę, wypowiedzianą dość wyniośle, z odrobiną serdeczności. Niepokoiło go arystokratyczne pochodzenie baronowej. Arystokracji nie chciał dla córki, wiedząc, że nauczycielka nawet w obywatelskich domach bywa rozmaicie traktowana. Drżał na myśl, że w wielkopańskim pałacu mogą jego Stefcię obrażać. Ale wiedział przy tym, że arystokracja rodowa jest wyjątkowo uprzejma i że prawdziwy wielki pan starożytnego rodu zawsze jest grzeczniejszy od wielkiego pana parweniusza. Nazwisko baronowej uspokajało pana Rudeckiego. Zauważył w niej typ wielkiej damy, trochę sztywnej, lecz niepozbawionej sympatyczniejszych stron.